Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek rozmowa z człowiekiem, o którym w sierpniu zeszłego roku usłyszała cała Polska. To sołtys zniszczonego przez nawałnicę Rytla Łukasz Osowski. Państwo zastanawiają się pewnie, co Łukasz Osowski robi w audycji poświęconej marynarce wojennej, no i wojsku ogólnie. Łukasz Osowski jest wojskowym emerytem, a przez lata grał w wojskowej orkiestrze, no i o tym zgodził się mi opowiedzieć.
Znaczy ja pracowałem w orkiestrze reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego jako trębacz, byłem trębaczem.
Zawsze się zastanawiałem, czy praca w orkiestrach reprezentacyjnych, tutaj u nas na Pomorzu to głównie orkiestra reprezentacyjna marynarki wojennej, ale no też inne orkiestry reprezentacyjne, czy praca w nich to oznacza bycie bardziej muzykiem, czy bycie bardziej żołnierzem?
Jedno i drugie, ale myślę głównie jednak muzyk, a do tego musztra wojskowa, bo przecież orkiestra to nie tylko koncerty siedzące, ale również uroczystości państwowe, to również musztry paradne, pokazywanie się w pięknych strojach galowych i podczas godzin naprawdę ćwiczeń ciężkich, żeby to wszystko wyglądało i brzmiało odpowiednio.
Zacznijmy od początku. Co trzeba zrobić, aby dostać się do takiej orkiestry reprezentacyjnej? Trzeba być przede wszystkim żołnierzem, który przy okazji gra na jakimś instrumencie, czy raczej jest się muzykiem, który myśli o takiej, no bardzo ważnej, myślę, w przypadku artystów, perspektywie stałej, stabilnej pracy?
Znaczy, w tej chwili po wszystkich zmianach w szkolnictwie, które miały miejsce w różnych latach, no przede wszystkim końcówka lat 90., początek 2000, to w tej chwili jest się muzykiem, ma się ukończoną przynajmniej szkołę drugiego stopnia lub też już po studiach instrumentalnych i wtedy można zgłaszać się do odpowiedniej komórki w Wojskowym Komendzie Uzupełnień, która kieruje na przeszkolenie wojskowe, tam przechodzi się testy sprawnościowe i tak naprawdę z muzyka staje się żołnierzem, który zasila szeregi orkiestry wojskowej w miarę wolnych etatów, tak? Bo to też jest uzależnione, gdzie jaki instrumentalista jest potrzebny. Kiedyś do końcówki lat 90., jak wspomniałem, funkcjonowała szkoła, była to Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku, to była w ogóle jedyna szkoła tego typu w Polsce, która kształciła właśnie muzyków na potrzeby orkiestr wojskowych. To był 5-letni okres nauki, przez 5 lat zajęcia ogólnokształcące, przez 5 lat zajęcia muzyczne i przez 5 lat zajęcia wojskowe, bo trzeba wiedzieć, że to szkoła, byliśmy skoszarowani w niej. Ja jestem absolwentem tej szkoły. Byliśmy przez 5 lat skoszarowani, sale 12-osobowe, naprawdę szkoła życia.
I jak się potem potoczyła pana kariera? Trafił pan od razu do Bydgoszczy, bo to jest to miasto, z którym był pan związany?
Tak, po ukończeniu szkoły tak naprawdę mieliśmy możliwość teoretycznie wyboru, gdzie chcielibyśmy pracować. Ja z racji moich jakichś takich sercowych spraw, tak, chciałem w Gdyni pracować.
A co, tam jest jakieś dobre centrum kardiologii?
Nie, po prostu moje serce lokowałem w Gdańszczance, więc ta Gdynia była najbliżej. Stąd myśl o orkiestrze marynarki wojennej w Gdyni. No niestety w tamtym okresie nie było zapotrzebowania akurat na trębacza, a z kolei było w Bydgoszczy, więc no i moja droga była właśnie dalej w Bydgoszczy.
Trafił pan do Bydgoszczy, tam na początku to podstawowe przeszkolenie wojskowe, które przechodzi każdy żołnierz wstępujący do wojska. I gdy już trafił pan do tej orkiestry, jak wyglądał taki typowy, przeciętny dzień członka właśnie orkiestry reprezentacyjnej?
To nie tak, jak pan mówi. Szkoła, którą ukończyłem, już nas przygotowywała jako żołnierzy zawodowych. Ja kończąc szkołę, miałem promocję jako na stopień młodszego chorążego Wojska Polskiego.
No tak, no oczywiście, pan jako podchorąży
tak,
kończył.
Jako chorąży, młodszy chorąży Wojska Polskiego i tak naprawdę byłem już gotowym produktem, można powiedzieć brzydko, do wykorzystania jako do pracy w orkiestrze wojskowej. Więc codzienne poranne odprawy, następnie zajęcia indywidualne, czyli tak naprawdę przygotowywanie się do grania, do próby wspólnej orkiestry. Cały dzień tak naprawdę wypełniony ćwiczeniami, zajęciami z musztry. No, tak naprawdę już później piątek, sobota, niedziela to tylko i wyłącznie granie, występy, koncerty. Naprawdę bardzo, bardzo intensywnie.
Bo ta wasza praca skupiała się głównie właśnie w weekendy. No, z weekendami kojarzymy to różne uroczystości wojskowe. Nie tylko, no, ale generalnie rzecz biorąc to wtedy w te uroczystości, które uświetnialiście swoją obecnością i które cały czas zresztą przecież uświetniają różne orkiestry, się odbywają.
Tak, dokładnie. To, co moja żona w tamtym czasie, to były lata 90., mówi do mnie, no tak, wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, to ty pracujesz.
To trochę tak jak z dziennikarzami.
Trochę tak jak z dziennikarzami, tak dokładnie, bo piątek, świątek, niedziela, wszystkie święta państwowe, to my pracowaliśmy i to tak wygląda w telewizji, że o, grają tutaj pół godziny i pewnie wolne. No nie, my zawsze byliśmy zdecydowanie szybciej, próba, dopiero główny, powiedzmy ten punkt programu i następnie przejazd tak naprawdę do następnej miejscowości i kolejne granie, kolejna impreza, kolejna uroczystość.
Ale jeździliście nie tylko po Polsce.
Nie, no ja to, co powtarzam, świetna praca, świetna atmosfera, przede wszystkim możliwość zwiedzenia nie tylko Polski, ale też i no, naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć państwa w Europie, w których nie byłem, bo no, zdecydowaną większość odwiedzaliśmy właśnie poprzez pokazy przede wszystkim musztr paradnych na różnych uroczystościach, galach, no, naprawdę coś fajnego.
A to były konkursy, jakieś rywalizacje na to, która musztra wygląda najbardziej okazale?
Tak, między innymi były to konkursy, festiwale, ale też i na przykład różne uroczystości związane z polskimi akcentami w różnych państwach, bo czy to Bruksela, na przykład Belgia, tak? Z kolei Niemcy to festiwale typowo takie z podziałem na miejsca. No naprawdę mnóstwo uroczystości i konkursów.
Tak się zastanawiam, skąd ta miłość do trąbki u pana, bo ona pewnie gdzieś tam z lat młodości, z lat dzieciństwa pochodzi, czy to być może coś związanego z myślistwem, mieszka pan w Rytlu, pochodzi pan z takich terenów Borów Tucholskich, gdzie myślistwo jest zapewne bardzo rozwinięte, a ten element muzyczny także jest czymś nieodłącznie związanym z tym elementem życia wielu ludzi tutaj w Borach Tucholskich.
Tak, ja jestem rodowitym chojniczaninem. A skąd miłość do trąbki? Znaczy generalnie miłość do muzyki, bo mój tata, będąc młodszym człowiekiem, tak, grał w zespole muzycznym, był perkusistą i gdzieś ta muzyka zawsze towarzyszyła w takim, bym powiedział, żywym wymiarze, tak, bo próby, które mieli, a mieli zespół taki typowo, no, w latach 70. trąbka, saksofon, akordeon i perkusja, no to taki raczej niespotykany w tej chwili skład, ale w tamtym czasie, kiedy instrumenty elektroniczne jeszcze nie były tak popularne, no to tego typu zespoły były bardzo popularne, więc ten kontakt z tą żywą muzyką też powodował we mnie jakiś taki impuls, no i też możliwość, że kolega po prostu taty, który grał na trąbce i saksofonie, rozpoczął taką moją wczesną edukację, później dopiero szkoły muzyczne.
Wróćmy jeszcze na chwilę do orkiestry reprezentacyjnej, czy generalnie do orkiestr reprezentacyjnych. Nie będę mówił w której, ale w którejś z naszych polskich orkiestr wojskowych widziałem pewnego pana, który no, miał kilka kilogramów za dużo, prawda? To było widać na mundurze. I wrócę troszkę do początku naszej rozmowy, gdy pytałem, czy to bardziej muzyk, czy to bardziej żołnierz. Jak to wyglądało po dostaniu się do tej orkiestry? Czy to jest tak, że cały czas trzeba było dbać o tę kondycję, cały czas trzeba było zachowywać sprawność fizyczną, czy gdy już się zostało muzykiem orkiestry reprezentacyjnej, można było troszkę, no zapewne jak ten pan, którego nie będę tutaj przywoływał dokładniej, zapomnieć?
Wszyscy musimy sobie zdać sprawę, że każdy żołnierz zawodowy jest poddawany corocznemu sprawdzianowi ze sprawności fizycznej. Jeśli ten pan nawet miał kilka kilogramów nadwagi, a mieścił się w testach i je zdawał, to czapki z głów, skoro to mu nie przeszkadzało.
Musiał mieć dobre płuca, prawda, od dmuchania w te instrumenty.
No, może na przykład grał na tubie, która no, jest ciężka, wymaga dużej siły, stąd też jego krzepa może musiała być większa.
A opowiadał o tym Łukasz Osowski, grający przed laty w orkiestrze reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. A teraz zmieniamy temat, bo wczoraj w stoczni remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się uroczystość położenia stępki pod pierwszy z 6 holowników budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Wzięli w niej udział m.in. kontradmirał Krzysztof Jaworski, dowódca 3 flotylli okrętów w Gdyni i prezes stoczni Piotr Dowrzenko.
Ja się cieszę z dwóch powodów. Po pierwsze, że przełamujemy ten impas, ten maraz, który był od paru lat. Dowódca 3 flotylli okrętów, kontradmirał Krzysztof Jaworski. W zeszłym roku oddany został kormoran do eksploatacji, podniesiono banderę. Dwa kolejne okręty już są zaplanowane, dla 3 flotylli również ratownik. No i ten kolownik, który też zasili naszą flotę marynarki wojennej.
Jakie one pełnią zadania w marynarce?
One pełnią rolę pomocniczą, zabezpieczają sprawy przeholowania, zabezpieczenia postoju, pobytu okrętów na redach. Również pełnią pewną rolę ratownicze, czyli te możliwości, które zapewniają okręty ratownicze w pewnym zakresie. Drugi powód, z którego się cieszę, że ten okręt, jednostka pomocnicza będzie w polskiej stoczni budowanej. To na czym nam zależy. Polskie jednostki z polskich stoczni.
Okręty bojowe budowane obecnie bardzo mocno różnią się od tych, które budowano kilkadziesiąt lat temu. A jak wygląda sytuacja w przypadku prostszych jednostek, takich jak holowniki? Czy tutaj ten upływ czasu także ma duże znaczenie?
Tak, nawet na tych okrętach pomocniczych, jednostkach pomocniczych, to na pewno są nowe rozwiązania, nowa jakość, nowe, może nie uzbrojenie w tym przypadku, ale nowe wyposażenie spełniające standardy najwyższe.
Są niektóre systemy specyficzne dla okrętów marynarki wojennej, chociażby zabezpieczenie przed skażeniem, czego cywilne jednostki nie posiadają. Wysoka manewrowość, bardzo kompaktowa budowa. A poza tym jest to normalna jednostka pływająca, posiadająca wszelkie systemy, które nowocześnie są wymagane na statkach. Także tutaj trudność polega na tym, że jest to stosunkowo nieduża jednostka i te wszystkie systemy trzeba skoordynować i umieścić na niewielkiej powierzchni.
Położenie stępki pod budowę okrętu jest morską tradycją i bardzo ważnym momentem w procesie budowy okrętów. Jest dniem oznaczającym faktyczny początek budowy, od którego jednostka nabiera właściwych kształtów i materializuje się to wszystko, co zostało przyjęte w założeniach. Przed stocznią remontowa Shipbuilding także w tym projekcie zostało postawione niełatwe zadanie. Holowniki te, poza wypełnianiem zadań typowo związanych z zabezpieczeniem pływania i manewrowania innych jednostek, mają zapewnić realizację zadań wynikających z działalności sił marynarki wojennej, aby zapewnić tym samym m.in. funkcje transportowe, uzbrojenia torpedowego, neutralizację skutków rozlewów ropopochodnych, wykonywania zadań ratowniczych w trudnych warunkach hydrometeorologicznych, a także w warunkach skażeń.
Dodaje Krzysztof Stępniewski z Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Pierwszy holownik z serii trafi w 2019 roku do 8 flotylli obrony wybrzeża w Świnoujściu. Następna jednostka ma trafić do 3 flotylli okrętów w Gdyni, a kolejne do 2020 roku w kilkumiesięcznych odstępach mają na zmianę trafiać do obu flotylli. A na koniec, jak zawsze, fragment z naszego radiowego archiwum i dziś kolejna część reportażu Marii Prucińskiej z 1989 roku. Była już redaktor Radia Gdańsk, rozmawiała z żoną Zbigniewa Przybyszewskiego. To jeden z 3 komandorów skazanych na śmierć w 1952 roku. Skazano ich na podstawie sfingowanych zarzutów za udział w tak zwanym spisku komandorów.
Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 maja 1956 roku do obywatelki Heleny Przybyszewskiej. Zawiadamiam obywatelkę, że postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 kwietnia 1956 roku postępowanie karne w sprawie męża obywatelki Przybyszewskiego Zbigniewa, syna Józefa, zostało wznowione. Najwyższy Sąd Wojskowy po ponownym rozpatrzeniu sprawy stwierdził niewinność męża obywatelki i uchylił wyrok Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 21 lipca 1952 roku, skazujący go na karę śmierci. Oznacza to całkowitą rehabilitację męża obywatelki, podpisał prokurator generalny Marian Rybicki.
A komandor Wojcieszek w ostatniej chwili zaprzeczył wszystkim, odwołał wszystkie swoje zeznania i wrócił. Oni wrócili, ci, co byli skazani na dożywocie. Ja pytałam się, jak mogli ich dręczyć, że oni tego... Ja pani nie będę mówił, bo po co pani ma w nocnych koszmarach widzieć, jak ich męczyli. Powiem tylko pani najłagodniejszy. budzenie ze snu. Jak oni wychodzili z przesłuchań, to byli tak zdenerwowani, mieli 3 godziny na sen. Więc przychodziła lekarka, Rosjanka, i dawała im dożylny zastrzyk na sen. I oni zasypiali mocno, na dłuższe godziny niż te 3, które im dano. I potem ich budzono i oni półprzytomni znów szli na przesłuchania. Więc oni mogli wszystkiemu przytaknąć i do wszystkiego się przyznać.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Będzie Ciebie wiernie strzec, mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem.